Dziękuję bardzo. Wielebny księża, szanowni panowie ministrowie, rodziny uratowane, rodziny ratujące Żydów podczas wojny, szanowni państwo zgromadzeni na dzisiejszym kongresie. Zostałem poproszony, żeby powiedzieć na temat kilka słów na temat Polaków, którzy zostali zamordowani za pomoc Żydom. Ja oczywiście chętnie przyjąłem tą propozycję, chociaż wiem, że są osoby, które kwestie badania przypadków osób zamordowanych za pomoc Żydom znają lepiej ode mnie. Dlaczego tak mówię? Ja oczywiście znam znakomicie historię rodziny Ulmów. Jest to jedna z rodzin, która zginęła za pomoc Żydom, ale te badania na temat tych, którzy byli represjonowani za pomoc Żydom, trwają już od jakiegoś czasu i tutaj była mowa już o Kaplicy Pamięci w Toruniu, o tym dziele fundacji, którą kierują bracia Rytel Andrianikowie. Ale są też programy, które od 2006 roku funkcjonują w Instytucie Pamięci Narodowej, o których mówił pan prezes Jarosław Szarek. I tu też nawet na sali są tu osoby, które już mają bardzo znaczący dorobek w tym zakresie. Jest tutaj obecna na sali pani profesor Elżbieta Rączy z IPN-u, z oddziału z Rzeszowa, która jest autorką pierwszej w Polsce monografii regionalnej na temat ratowania Żydów. Monografii, który jest lista, do której jest dołączona lista z nazwiskami osób, Polaków, które zostały zamordowane za pomoc Żydom na terenie Podkarpacia. Ja często przywołuję tę pracę, nawet w wewnętrznych spotkaniach w Instytucie Pamięci Narodowej, mówiąc, że takiej pracy potrzebuje cała Polska. W sensie, że w każdym regionie powinny powstać takie opracowania, które by podsumowały stan wiedzy na ten temat. Ta książka ma już kilka lat. Tutaj będę też pewnie, będziemy też prosić, nowe władze będą prosić panią doktor, panią profesor o drugie wydanie tej pozycji natomiast i będziemy się zwracać do oddziałów innych, żeby powstały pierwsze, bo takich w ogóle wydań nie ma. Jest też z nami na sali pan profesor Grzegorz Berendt, który przez kilka lat był koordynatorem projektu Indeks Polaków represjonowanych za pomoc Żydów razem z panią doktor Aleksandrą Namysło przy współpracy z różnymi instytucjami zewnętrznymi, z którymi Instytut współpracował, została stworzona baza tych, którzy albo zostali zamordowani, albo byli represjonowani. I to jest znakomity punkt wyjścia do tego, żeby ten temat został jakby dogłębnie opracowany. Ja zostałem poproszony dlatego, że napisałem kilka książek na temat historii rodziny, która symbolizuje te wszystkie, które zginęły za pomoc Żydom. Ja bardzo często jestem pytany przez dziennikarzy, ale też i przez osoby publiczne, które przyjeżdżały do Muzeum Polaków Ratujących Żydów, ale też w ogóle, czy rodzina Ulmów była wyjątkowa. Ja mówię i tak, i nie. Rodzina Ulmów, jeśli chodzi o to, że ratowała i że zginęła za pomoc Żydom, nie była wyjątkowa. Takich rodzin było wiele więcej. Jeszcze było takich wiele innych. Najbardziej są znane rodzina Kowalskich, rodzina Baranków. Ale rodzina Ulmów była w tym sensie wyjątkowa, że na temat tej zbrodni zachowało się tak wiele dokumentów, tak wiele materiałów, zdjęć, że umożliwia to przedstawienie tej historii bardzo plastyczny taki sposób, taki ikonograficzny, wizualny, że tak technicznie powiem. Nie ma takiej drugiej rodziny, która byłaby tak obfotografowana, która byłaby tak, miała tak wiele dokumentów na temat osobistych, ale tak wiele dokumentów mówiących o tej zbrodni. I ze strony podziemia, i późniejszego, ze strony było prowadzone postępowanie sądowe. To umożliwiło, jakby to spowodowało, że ta rodzina stała się symbolem nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami. Zresztą na stronie internetowej Yad Vashem w 2013 roku pojawiło się takie stwierdzenie, że rodzina Lumów jest symbolem polskiej martyrologii podczas II wojny światowej. Ja tu chciałem pokazać na jakby takie pars pro toto na podstawie rodziny Ulmów tą historię ratowania, bo ja zawsze mówię i też to muzeum ma taką rolę, bo w tym muzeum pokazujemy wiele innych historii, nie tylko historię rodziny Ulmów. Jakby za tą rodziną Ulmów dzięki niej można pokazać także te wydarzenia, które miały miejsce w sąsiednich wioskach, ale i w całym regionie. Więc no przede wszystkim musimy zacząć od tego, że to wszystko było wynikiem, to co tu już było na początku wspomniane, wszystko było wynikiem tego, że rozpoczęła się wojna. To co i tutaj ksiądz profesor Chrostowski mówił, że to różne, ksiądz profesor tu pokazywał te pozytywne jakby tą atmosferę tego wspólnego życia. Ona była bardzo często taka, jak ksiądz mówił, była też była poprawna. Było oczywiście w tych latach 30., zwłaszcza ona się pogarszała, a pogarszała te takie nastroje w społeczeństwie wywołane też między innymi kryzysem ekonomicznym powodowały, że te niesnaski pomiędzy Polakami i Żydami, one wzrastały. Tutaj nie ma na to temat wątpliwości, ale to kompletnie nie da się absolutnie w jakikolwiek sposób porównywać do tego, co było w innych państwach. Mówię tutaj czy właśnie przede wszystkim w państwie, które z nami sąsiaduje od zachodu, czyli z Niemcami. To jest tak, że wojna spowodowała, ten wybuch tej wojny najtragiczniejszej w naszych dziejach spowodował, że ginęli od początku, ginęli Polacy, ginęli Żydzi. Była Intelligenz Aktion, było likwidowanie naszych elit, było zapędzanie Żydów do gett już od 1939 roku, było wyodrębnianie tych Żydów ze środowiska polskiego. Polacy żyli z Żydami obok siebie, ze sobą obok siebie. To różnie bywało, ale tutaj mamy zdjęcie też i z Markowej pokaz z roku 1940, w którym są Żydzi z gwiazdą Dawida. Były też regulacje prawne. I ta regulacja, o której tu już była mowa, że groziła kara śmierci. W Polsce, w odróżnieniu do krajów Europy Zachodniej, od października 1941 roku, tak, groziła kara śmierci za każdą pomoc Żydowi. Taka kara groziła jeszcze w Serbii i groziła też na okupowanych obszarach Związku Sowieckiego, ale przede wszystkim w Polsce była realizowana, no bo w Polsce mieszkało jak najwięcej Żydów i w Polsce ta pomoc była dosyć duża i chyba rzeczywiście, jak tutaj z sali padło, chyba w porównaniu do innych krajów, myślę, że na pewno była największa. To jest ten takie symboliczne zdjęcie pokazujące, takie ilustrujące, ono prawdopodobnie powstało, zostało zrobione na wschodzie Ukrainy, rozstrzeliwanie Żydów przez Niemców. Ta polityka niemiecka ewoluowała, bo nie było tak, że od początku Niemcy zamierzali wymordować wszystkich Żydów. Pierwotnie myślano o usunięciu, o tym, żeby mogli emigrować. Uważa się, że rok 1941 to jest decyzja, została podjęta o tym, aby wszyscy Żydzi europejscy zostali zamordowani. To w techniczny sposób zostało 10 stycznia 1942 roku uzgodnione w miejscowości Wannsee pod Berlinem. Tam na tej konferencji jakby ustalono techniczny sposób zagłady. Niemcy zdawali sobie sprawę, że zamordowanie tak wielkiej rzesz ludzkich rodzi problemy i kłopoty, więc to wszystko, tak jak w Niemczech, było wszystko dokładnie zorganizowane i to też są te obozy śmierci. Bo pamiętajmy, odróżniamy obozy koncentracyjne, które służyły do wyniszczenia ludzi pracą, od obozów zagłady, które służyły do tego, do natychmiastowej zagłady. Reakcja, jeśli chodzi o czynniki miarodajne polskie, była taka, że na początku władze Polski podziemnej interweniowały, mówiły o tym, co się dzieje wobec Żydów w Polsce. Tutaj jest powołano specjalny wydział w Armii Krajowej, który informował uchodźstwo na ten temat, ale też wtedy, kiedy przyszła ta wielka propaganda, pojawił się też społeczny protest. Ja tutaj chcę pokazać, jaka propaganda była stosowana też. Proszę zobaczyć na to jedno zdjęcie pokazujące, jaka była do Polaków kierowana propaganda przez Niemców, po to, żeby zniechęcić do pomocy, po to, żeby zohydzić. I po takiej propagandzie, żeby było łatwiej skłonić społeczeństwo do kolaboracji. W każdym społeczeństwie są różne osoby. Są tacy, którzy są, możemy znaleźć zawsze bohaterów, możemy znaleźć tych, którzy pomagają, tych, którzy zachowają się jak trzeba. Możemy znaleźć tych, którzy mają dosyć własnych problemów, i to nie mówię w negatywnym tego słowa znaczeniu, ale rzeczywiście mają swoje rodziny, mają i jakby stoją z boku. Mamy też tych, którzy się cieszą, i tak też było i wtedy. Cieszą się tacy, którzy donoszą. I tak też było i wtedy. Mimo tego, że tego natłoku tej propagandy, jednak pomoc była. Jednak odruchy cały czas były w społeczeństwie, bo gdyby takich odruchów nie było, to nie byłoby takich plakatów. Przepisy się wydaje wtedy, poszczególne, wtedy, kiedy istnieje potrzeba, żeby je stosować. To one nie są w próżni. To jest jeden z plakatów, który był rozwieszany w okolicach Markowy, informujący o karze śmierci. Tutaj mamy bardzo znany dokument, protest podpisany przez Front Odrodzenia Polski, Zofia Kossak-Szczucka. To też był protest wobec tego, co się działo, wobec tej bierności niektórych, żeby obudzić. I to było skierowane i do polskiego społeczeństwa, i do też żydowskiego społeczeństwa za granicami Polski. Tak jak wspomniałem, czynniki. Też jestem bardzo często pytany właśnie o zachowanie się Polaków za granicą. Jestem bardzo często pytany. Ja mówię, zachowanie było to zawsze znajdziemy takich, którzy możemy powiedzieć, że byli tacy i tacy, prawda? To jest tak, że należy zbadać, to jest zadanie nasze, Instytutu Pamięci Narodowej, jak wielu było tych, jak wielu było tamtych. Natomiast ja zawsze mówię o tym, o tych czynnikach miarodajnych. Dla mnie to jest istotne, żeby wspomnieć, że ci, którzy reprezentowali państwo polskie w tamtym okresie, to mówię, rząd polski na uchodźstwie, polskie państwo podziemne, ono zawsze stało po stronie prześladowanych Żydów. Oczywiście możemy się spierać i to jest słusznie, jest dyskusja, jest spór, czy w zakresie, w jakim zakresie, czy w mniejszym, czy większym. Tu są spory między historykami, także w samym Instytucie Pamięci Narodowej, ale jednak państwo polskie było zawsze nastawione na to, żeby pomagać. To oczywiście jest kwestia tego, jakie były możliwości. I gdy popatrzymy na twarze tej pani, tej Ireny Sendlerowej, ona tej niezwykle szlachetnej osoby, to jest nie tylko jej osobista odwaga, jej zaangażowanie, ale za nią, za Janem Karskim, za Stefanem Korbońskim stało państwo polskie. I wtedy, kiedy była taka potrzeba, to i Irenę Sendlerową, i Jana Karskiego, to państwo polskie wyciągało z więzień, ratowało od śmierci. Możemy powiedzieć, że oni po prostu byli tymi godnymi przedstawicielami polskiego państwa. Nie wszyscy mogli liczyć na takie wsparcie, nie było ono możliwe. To jest tutaj jest rodzina Ulmów i rodzina Kowalskich. To jest też rodzina bardzo jest znana z tego, że zginęła za pomoc Żydom. No jednak tych osób, które zginęło, było sporo. Tutaj jest obwieszczenie mówiące już, pokazujące wprost. Proszę zobaczyć, że tam jest nazwisko bodajże Antoniego Majkuta, jest rozstrzelanego za to, że pomagał Żydom. Tutaj jest, to są kolejne ofiary, to są powieszone za to, że ukrywały Żydów. Często te osoby ginęły w wyniku donosów i to w wyniku donosów Polaków. Te osoby, które donosiły, one się jakby stawiały wyłączały się, można powiedzieć, same z siebie się wyłączały poza polski naród, były starano się karać ich także śmiercią, wyrokami za to, że denuncjowali. Oczywiście tych osób ukaranych nie było tak wiele, ale też i ograniczone były możliwości polskiego państwa podziemnego. Tutaj tylko wspomnę, dodam tylko właśnie, że o czym już była mowa, o tych zakonach katolickich, tutaj będzie być może jeszcze o tym szerzej mowa, bardzo duża pomoc ze strony ziemian. I w samej Markowej to jest nie tylko rodzina Ulmów, ja tam za chwilę pokażę jeszcze inne przykłady, ale tutaj akurat wspomniany Abraham Segal, tutaj ten chłopczyk, który jest po lewej stronie, to jest osoba, która była ratowana w Markowej. Markowa to jest stolica Podkarpacia. To jest na Podkarpaciu. Oczywiście nie jest stolica, przepraszam to przejęzyczenie, ale na pewno stolica pod względem, jeśli chodzi o ratowanie i o kulturalne, to na pewno. Natomiast jeśli chodzi o Podkarpacie, tu jest właśnie pani doktor Rączy, która zajmowała się tym tematem ratowania na Podkarpaciu. Trudno jest porównać, pani ambasador Izraela wspomniała na otwarciu muzeum, że nie ma, że nie ma na to co prawda naukowych dowodów, ale wydaje się, że na Podkarpaciu ratowano najwięcej i najwięcej było ratowania Żydów, że najwięcej ocalało Żydów. To jest taka intuicyjne, jakby intuicyjne, dlatego że mówię to, potrzebne do tego są badania w całym kraju. I przechodzimy tutaj do rodziny Ulmów. Józef i Wiktoria. To znane bardzo zdjęcie, krótce po pewnie po ich weselu, po ich ślubie. To jest pewnie rok 1936-37. No, była to rodzina taka, która pewnie zapisałaby się w historii wioski, bo to była rzeczywiście fotograf, zaangażowany w spółdzielczość, hodowla jedwabników, hodowla pszczół, ale to nic takiego, co by tą rodzinę jakby miało pokazać w skali ogólnopolskiej. Natomiast my ich tą historię znamy. Znamy dzięki temu właśnie, że oni później przechowywali Żydów. To jest jedyne zdjęcie rodziny Ulmów, na której są wszystkie dzieci. Jest cała rodzina. Mamy szóstkę dzieci, Wiktorię w ciąży, to jest jesień 1943 roku. Mamy za obiektywem mamy Józefa właśnie. Jego nie widzimy, ale on jest autorem tego zdjęcia. On robi to zdjęcie i mamy w tle strych, czyli miejsce, gdzie się ukrywa ośmiu Żydów z rodzin Szalów i Goldmanów. I tutaj kilka jeszcze takich materiałów pokazujących życie. Właśnie to jest dyplom mówiący o hodowli jedwabników i nawet nagroda za to. To jest udział, bycie członkiem pierwszej w Polsce spółdzielni zdrowia, bo w Markowie powstała pierwsza w Polsce spółdzielnia zdrowia. I to są też Żydzi. I Żydzi, z którymi żył Józef i Wiktoria przed wojną w przyjaźni. I to prawdopodobnie dzięki temu przyjął ich pod swój dom. Bo też tutaj tak będę teraz, myślę, że będę taką generalizację podam, ale szacuje się, że najwięcej osób przeżyło dzięki przyjaźni, dzięki temu, że się znali. Bo dlatego, że jest to zrozumiałe, nie tylko z takiego punktu widzenia, że ktoś czuje do kogoś taki obowiązek, czy po prostu chęć pomocy, bo ktoś kogoś znał, ale także dlatego, że gdy przyjmuje do swojego domu tych Żydów, których zna, to on najmniej ryzykuje, bo on po pierwsze wie, jakie to są osoby, jakiego to są charakteru, czy potrafią zachować konspirację, czy są odpowiedzialne, czy nie są to podstawione osoby, bo też tak mogło być. Też historia zna takie przypadki, że Niemcy wysyłali osoby, które podawały się za Żydów po to, żeby zbadać, kto by im pomógł. I ponieważ zostało mi już 5 minut, więc szybciutko. To są też właśnie ci Żydzi, którzy byli ukrywani u rodziny Ulmów. Czym się kierowali? Też jest ta kwestia, mówię, jako historyk, to tam nie byłoby dla mnie byłoby to za mało, żeby na podstawie tego podkreślenia mówić o tym, że kierowali się motywami altruistycznymi, prawda? To jest podkreślenie z Biblii, że to są Józefa i Wiktorii Ulmów. Jednak jako osoba wierząca, osoba też jakby rozmawiająca z tą rodziną, mogę też jest to dla mnie jakby upoważnienie do tego, żeby stwierdzić, że jest wysoce prawdopodobne, że właśnie to miłość do drugiego człowieka kierowała rodziną Ulmów, żeby udzielić im tego schronienia. No a to, że się znali, to jest akurat fakt historyczny, mówię z tymi Żydami. Sprawcy. Sprawcy to przede wszystkim znani są dwaj. Józef Kokot, to jest ten, który jest tutaj, który zamordował największą grupę Żydów i Polaków, ale także Eller Dicken. Tutaj akurat przyznam się Państwu, że mam starszą prezentację niż tą, którą chciałem pokazać i Nie ma na zdjęciu, nie mam na zdjęciu tutaj Eilerta Dickena, tego, który był szefem tego, szefem tej ekspedycji. To jest człowiek, który nie został nigdy ukarany i który w spokoju przeżył do emerytury, a jego rodzina, gdy ją odwiedziliśmy niedawno temu, nic o tym nie wiedziała. I pokrótce upamiętnienie. To jest rodzina Ulmów otrzymała. To jest tak, że trzeba wyrazić uznanie, że jednym z pierwszych odznaczeń, jaki w ogóle została zauważona rodzina Ulmów, to jest medal od państwa Izrael. To jest medal Yad Vashem rok 1995. W roku 2003 rozpoczął się proces beatyfikacyjny, który jest obecnie w Watykanie. Ja bym chciał jeszcze wspomnieć tutaj o tym, że w Markowej do końca okupacji, mimo tego, że ta zbrodnia miała miejsce, przeżyło 21 Żydów. Tutaj największa grono Żydów, rodziny Welców, uratowało się u rodziny Szylarów i tu są akurat, to proszę się może, jak można pokazać, jest akurat rodzina, są córki Sprawiedliwych i wnuki Sprawiedliwych wraz z mężem. Wraz z mężem, tak. I chciałem podkreślić to, że Żydzi, często to też mi zwrócili na to uwagę Żydzi, że dla wielu Żydów, którzy przyjeżdżają, nawet bardziej niż rodzina Ulmów, dla niektórych Żydów, bardziej niż rodzina Ulmów, bohaterscy są ci, którzy mimo tego, że dowiedzieli się o tym, że są Żydzi ukrywani, że nie wyrzucili tych Żydów, że nadal ukrywani. Wiemy z relacji tutaj matki pań tutaj obecnych na sali, że pojawiła się taka pokusa ze strony rodziców, żeby wyrzucić tych Żydów, no bo bali się o swoje dzieci, bali się o to, że nie przeżyją. Jednak poproszeni o to przez Żydów, że jeszcze nie, jeszcze pozwólcie nam zostać, ulegli tym prośbom i przeżyli. I przeżyli i doczekali się wyrzucenia wojsk niemieckich z tego terenu. Też zostali później nagrodzeni medalem. Rodzina Szylarów została odznaczona medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Mówię, dzisiaj historia rodziny Ulmów, dzięki temu, że jest muzeum, dzięki temu, że na tym otwarciu muzeum był pan prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda, dzięki temu, że była transmisja do wielu placówek dyplomatycznych, dzięki temu, że zaangażowało się w tą sprawę polski rząd, dzisiaj o tym wie bardzo wiele Polaków. Wie także spora część Żydów, ale w mojej opinii zdecydowanie mniejsza niż większa, mówię o tej społeczności za granicą. Rolą naszą jest, po pierwsze, ja mówię tutaj też o Instytucie Pamięci Narodowej, ale o naszym państwie, nie tylko doprowadzić do całkowitego zbadania, to jest po pierwsze, do całkowitego zbadania tej kwestii w całej Polsce, jak ona wyglądała, ale potem przekazać tą wiedzę nie tylko w Polsce, ale w świecie. Naprawdę Polska ma taką historię, oczywiście nie jest ona bez jakichś przykrości, bez różnych ciemnych kart, ale Polska ma taką historię, którą może się chwalić. Nie musi naprawdę fałszować historii, wystarczy pokazać taka jaka ona była. Taka jest moja opinia, taka jest opinia wielu moich kolegów. I też historię Sprawiedliwych. Przecież też te historie Sprawiedliwych też to są historie też tych, są historie dobra i są historie zła, bo to często, jak wspomniałem, za tym, że zginęli, to stali też ich ktoś z otoczenia. Ale chodzi o to, żeby pokazać, naprawdę w świecie, jak jeżdżę w różnych częściach, to historie Polski Sprawiedliwych są nieznane. To jest po prostu, ja nie mówię o Izraelu, to wiadomo, że jest zainteresowanie tematyką Holokaustu, ale te przykłady Sprawiedliwych, przykłady tych Polaków, którzy oddali swoje życie za pomoc innym, naprawdę wymagają jakby większego zaangażowania. Jest to też po prostu, jest to też dług wdzięczności, nasz dług wdzięczności wobec tych osób, którym powinniśmy być wdzięczni, że no, wyciągnęli dłoń do starszych braci, wyciągnęli dłoń, mimo tego wiedząc, że mogą zginąć. Wielu z nich zginęło. To dziękuję bardzo za uwagę.